Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Watykanie zaprezentowano dziś orędzie Ojca Świętego na Wielki Post. Pierwszą połowę programu wypełni relacja z tej prezentacji. W audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie o pobycie świętego Pawła w Koryncie. 3 lutego na program zaprasza Krzysztof Bronk. W kulturze zdominowanej przez materializm post traktowany jest niczym środek terapeutyczny wspomagający pielęgnację ciała. Dla wierzących tymczasem stanowi terapię pomagającą leczyć wszystko, co uniemożliwia pełnienie woli Bożej. Refleksję nad wartością i sensem postu Benedykt XVI zaproponował Kościołowi na okres przygotowania do świąt wielkanocnych. W Watykanie zaprezentowano dziś papieskie orędzie na tegoroczny Wielki Post.
Benedykt XVI przypomina biblijną koncepcję postu, zgodnie z którą pomaga on unikać grzechu i wszystkiego, co doń prowadzi. Post jest środkiem ułatwiającym odnowienie przyjaźni z Bogiem, otwiera też serca na potrzeby bliźnich. Jest duchową bronią w walce z nieuporządkowanym przywiązaniem do nas samych. Z praktycznych wskazań Benedykt XVI zachęca do podejmowania zarówno indywidualnych, jak i wspólnotowych form postu, także w wymiarze parafialnym. Pochwala starożytny zwyczaj, zgodnie z którym wierni oddawali biednym to, co dzięki postowi udało się odłożyć. Papież zachęca wiernych w Wielkim Poście do intensywniejszej modlitwy, medytacyjnego czytania Pisma Świętego, częstszego spowiadania się oraz uczestniczenia w Eucharystii. Chcących lepiej zrozumieć zasady postu, papież zachęca do lektury Konstytucji Apostolskiej Pawła VI Penitemini w sprawie zmian w karności kościelnej dotyczącej pokuty. Jej polski tekst dostępny jest również w internecie.
Wielkopostne orędzie Benedykta XVI ogłoszone zostało na konferencji prasowej w Watykanie. Kardynał Paul Józef Cordes, przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum, zaznaczył, że chrześcijańskiej praktyki postu nie należy utożsamiać z postem muzułmańskim czy buddyjskim.
Istnieje bowiem radykalna różnica pomiędzy odrzuceniem świata przez Buddę czy islamskimi prawami dotyczącymi Ramadanu, a postem chrześcijańskim. Budda chce się uwolnić od ciężaru, który wyobraża ziemia, od przywiązania człowieka do ziemi. Kryje się za tym gnostyczna wizja świata, w której dobra jest jedynie rzeczywistość duchowa, natomiast rzeczywistość cielesna z konieczności musi być zła. W islamie o tym, co ziemskie, zapomina się z innego powodu. Tron Boga jest od nas nieskończenie oddalony. Nie można go znaleźć w świecie. Ze stworzeniem i z człowiekiem komunikuje się on jedynie za pośrednictwem swego prawa, szariatu. Bóg nie przychodzi do świata, ani się z nim nie miesza. Skandaliczną herezją byłoby twierdzenie, że synem Allaha jest ktoś z ludzkiego rodu. Allah ma w Koranie 99 imion, ale nigdy nie jest nazywany Ojcem. W obu tych religiach motywem postu jest walka z władaniem materii nad człowiekiem. Przejawia się w tym wpływ myśli dualistycznej. Post ma zatem charakter negatywny. Chodzi w nim o uwolnienie się od brzemienia, jakim są dla nas rzeczy stworzone. Grozi to jednak izolacją człowieka, zamknięciem się w samym sobie i egocentryzmem. Dla chrześcijanina natomiast mistyczne dążenie nigdy nie jest zagłębianiem się w samego siebie, lecz schodzeniem w głębie wiary, gdzie spotykamy Boga. Post nie ma więc charakteru negatywnego. Jakże moglibyśmy gardzić naszym ciałem, skoro przyjął je Syn Boży, stając się naprawdę naszym bratem? Wyrzeczenia są w pełni pozytywne. Mają na celu spotkanie z tym właśnie Chrystusem. A zatem, kiedy chrześcijanie poszczą, nie koncentrują się na sobie, lecz jednoczą się ze swym Panem, który pościł przez 40 dni i nocy, a w Chrystusie dążą do spotkania z Bożem Ty.
Przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum zwrócił też uwagę, że współcześni ludzie bardziej dbają o zdrowie ciała niż ducha. Kardynał Paul Józef Cordes przytoczył dane, z których wynika, że jedynie w 2006 roku 8 milionów Włochów regularnie korzystało z fitness klubów, zostawiając w nich około 18 miliardów euro. W Niemczech do klubów takich regularnie uczęszcza co szósty obywatel. W tym samym kraju firmy farmaceutyczne sprzedają co roku 19 milionów opakowań środków odchudzających.
Tymczasem co szósty człowiek na świecie głoduje. Dramatyczne dane przedstawiła na tej samej konferencji prasowej Josette Chiron. Dyrektor wykonawcza Światowego Programu Wyżywienia ONZ stwierdziła, że liczba głodujących na świecie od 2007 roku wzrosła o 115 milionów, co powiększyło globalną liczbę ludzi pozbawionych wystarczającej racji żywności niemal do 1 miliarda. Nie chodzi jedynie o dostęp do żywności. Problem wiąże się z jej dystrybucją, zachłannością, dyskryminacją, wojnami i innymi tragediami, powiedziała dyrektor Chiron. Zaznaczyła przy tym, że na świecie jest dość pożywienia dla wszystkich ludzi, dlatego wyzwanie, przed którym ludzkość staje obecnie, dotyczy ludzkich serc.
This is a critical moment.
Jesteśmy w momencie krytycznym. O ile dla wielu rodzin obecny kryzys gospodarczy wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami, dla najbiedniejszych z biednych jest on równoznaczny z tym, że nie mają co jeść przez dzień, dwa albo i trzy dni. Ten dramatyczny brak pokarmu jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci poniżej 2 roku życia. Jest już w pełni dowiedzione, że brak pożywienia może okaleczyć ich ciała i umysły na całe życie. Dziś co 6 sekund umiera z głodu jedno dziecko. Trzeba zatem postawić sobie pytanie, czy możemy coś zrobić, aby walczyć z głodem i związanym z nim upokorzeniem i cierpieniem? Czy istnieje sposób na to, by pomóc ludziom uwolnić się na zawsze od plagi głodu? Odpowiedź jest pozytywna. Mamy środki i technologie, by sobie z tym poradzić. Uczyniliśmy już to w wielu regionach świata.
Na przykładach programów realizowanych przez tę agendę ONZ w Darfurze i Senegalu, m.in. we współpracy z katolicką Caritas, dyrektor wykonawcza Światowego Programu Wyżywienia ukazała, że skuteczne pomaganie głodującym jest możliwe.
Senegal jest krajem, który posiada deficyt żywnościowy. Ma natomiast znaczące nadwyżki w wydobyciu soli. Problem w tym, że w soli tej nie ma jodu. W związku z tym sam Senegal ma bardzo wysoki wskaźnik chorób wynikających z braku jodu. Światowy Program Wyżywienia postanowił zatem zaopatrzyć 7 tysięcy wiosek w urządzenia do jodowania soli, a następnie kupować od nich sól. Wszyscy na tym skorzystali. Tamtejsze kobiety mogą liczyć na stałe wynagrodzenie. My dysponujemy jodowaną solą dla naszych programów. Jodowaną sól sprzedaje się też na miejscu, co pomaga zapobiegać chorobom. Jest to tylko przykład, jak można wspierać społeczność lokalną w jej rozwoju, szanując przy tym godność osób, którym się pomaga. Tylko w ubiegłym roku Światowy Program Wyżywienia kupił na potrzeby naszych programów bezpośrednio u producentów w krajach rozwijających się żywność za ponad miliard dolarów, pomagając w ten sposób przerwać spiralę biedy u samych jej korzeni.
Każdy z nas ma wybór: przejść obojętnie obok potrzebującego albo mu pomóc. W Wielkim Poście dołóżmy starań, aby uwalniać świat od głodu, zaapelowała funkcjonariuszka ONZ na prezentacji papieskiego orędzia w Watykanie.
Promocja uczciwego handlu to z kolei propozycja na tegoroczny Wielki Post wysunięta przez Franciszkańską Komisję Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia oraz Międzyzakonną Grupę Roboczą na rzecz Sprawiedliwości Gospodarczej. Obie instytucje opracowały specjalną broszurkę skierowaną do Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, gdzie znajdujemy opis wielkopostnej kampanii Solidarności 2009 – wzmacniać ubogiego w rozwiniętym świecie.
Inicjatorzy kampanii wskazują, że sprawiedliwa wymiana gospodarcza może być alternatywnym rodzajem globalizacji, dowartościowującym solidarność i promującym parytet w relacjach ekonomicznych. Jest to szczególnie pilne w obliczu panujących na świecie nierówności, gdzie 22% mieszkańców Ziemi jest w posiadaniu 82% bogactw naszej planety. Stąd potrzeba wsparcia dla ruchu fair trade, czyli uczciwego handlu, który daje szansę drobnym producentom w krajach ubogich.
Śladami apostoła narodów.
Pobyt w Koryncie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Kiedy około 50 roku naszej ery apostoł Paweł przybył do Koryntu, był on stolicą prowincji Achaii i najważniejszym wówczas miastem na Peloponezie. Sławny już w starożytności greckiej z bogactwa i swobody obyczajów, w czasach Pawła miał charakter miasta typowo kosmopolitycznego, w którym bujnie się rozwijała kultura, handel i rzemiosło. Jego mieszkańcy, dosyć otwarci na nowe idee filozoficzne i religijne, wywierali stosunkowo duży wpływ, zarówno umysłowy, jak i gospodarczy, na obszary sąsiednie. Paweł, przybywając do Koryntu, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że założenie tutaj wspólnoty chrześcijańskiej stworzyłoby możliwość rozpowszechniania Ewangelii, jakiej nie mogło zapewnić żadne inne miasto. Ale Paweł, przybywający do Koryntu, nie mógł się pogodzić z klęskami, jakie w ostatnim czasie stały się jego udziałem. Myślał zapewne o ucieczkach, jakimi się ratował w Macedonii, o niezwykle silnej opozycji niektórych środowisk, ale przede wszystkim o odrzuceniu ze strony Greków, jakie dokonało się na Areopagu. Dodatkowo najbliżsi współpracownicy, Sylas i Tymoteusz, przebywali ciągle w Macedonii, co pogłębiało w apostole uczucie samotności. Potrzebował czasu na duchowy i fizyczny wypoczynek, na głęboką refleksję dotyczącą zarówno przeszłości, jak i planów na przyszłość. Trochę niespodziewanie spotkał w Koryncie pewnego Żyda imieniem Akwila, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. W przyszłości, gdy apostoł będzie dokonywał bilansu swojego posługiwania i podejmowanej pracy fizycznej, z dumą będzie mógł stwierdzić: nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. Tymczasem Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii. Paweł zdecydował się powrócić do nauczania i przekonywał miejscowych Żydów, że Jezus jest Mesjaszem. Ci jednak mocno się sprzeciwiali, a nawet bluźnili. Paweł zareagował zdecydowanie i trochę porywczo. Otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja mnie winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Wydaje się, na podstawie dziejów apostolskich, że właśnie po tym rozstaniu z Żydami apostoł Paweł przeżył kolejny głęboki kryzys duchowy. O jego przebiegu możemy mówić jedynie na podstawie krótkiego, choć bardzo znaczącego tekstu dziejów, podających słowa Chrystusa skierowane do zrezygnowanego apostoła. Ogarnął go przede wszystkim głęboki, do końca niezrozumiały lęk o samego siebie, o przyszłość i o wierność w wypełnianiu misji. Przeżywał zniechęcenie i brak entuzjazmu do dalszej pracy misyjnej i głoszenia Ewangelii. Zachowując w pamięci różne przykre przeżycia, jak ukamienowanie i zasadzki, przeczuwał, że ktoś może dokonać kolejnego zamachu na jego życie. Wszystkim tym uczuciom towarzyszyła głęboka samotność oraz świadomość niezrozumienia i opuszczenia przez wszystkich, a nawet przez samego Boga. Coś, co w przyszłości w teologii duchowości zostanie nazwane nocą ciemną. Nieco później sam Paweł tak będzie pisał o tym doświadczeniu. Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni z wielkim drżeniem. To właśnie w takich momentach, kiedy wydaje się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, że pozostaje jedynie wewnętrzne i bezsensowne cierpienie, Bóg podaje nam rękę i mówi, że z punktu widzenia duchowego nie dzieje się nic w naszym życiu, co nie miałoby jakiegoś znaczenia. Właśnie w chwili opuszczenia i głębokiego smutku Paweł przeżył jakieś głębokie, mistyczne doświadczenie i spotkanie z Panem, podobne być może do tego spod Damaszku. Wyraźnie słyszał słowa Zmartwychwstałego: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Znany propagator myśli Pawłowej, zmarły kilka lat temu angielski kardynał Basil Hume, opowiadał kiedyś następujące wydarzenie. Jechał wraz ze swoim kapelanem samochodem, by odwiedzić jedną ze wspólnot parafialnych. Czuł się wyraźnie zmęczony i mocno zniechęcony różnymi problemami, jakie nurtowały jego diecezję. W czasie podróży trochę ukojenia przynosiła mu muzyka klasyczna, jaką nadawała znana mu dobrze stacja radiowa. Jakaś znakomita orkiestra wykonywała utwory ulubionego przez kardynała kompozytora. Niestety, gdy zbliżał się kulminacyjny moment dzieła, samochód znalazł się w długim, ciemnym tunelu. Piękna muzyka była wyraźnie zagłuszana przez dziwne dźwięki. Końca tunelu nie było widać. Dopiero po kilkunastu minutach kardynał dostrzegł w głębi niewielkie światło. Stawało się ono coraz większe. Wreszcie tunel się skończył, a muzyka była jeszcze piękniejsza niż wcześniej. Arcybiskup wracał często myślami do tego, wydawałoby się banalnego i wszystkim nam znanego doświadczenia, kiedy mówił o nocach duchowych, przez które przechodzi każdy chrześcijanin, o długich i ciemnych tunelach, na jakie napotyka, tak jak to kiedyś wydarzyło się Pawłowi w Koryncie. W naszym życiu duchowym jest ciągłe następowanie po sobie światła i ciemności, dnia i nocy, radości i smutku, entuzjazmu i zniechęcenia. Światło, jakie Paweł dostrzegł w słowach Chrystusa, musiało być wyjątkowo mocne, bo nie tylko przywróciło mu, ale nawet powiększyło radość życia i entuzjazm do posługi, skoro, jak mówią Dzieje Apostolskie, pozostał w Koryncie i głosił im Słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Oby to światło pochodzące od Zmartwychwstałego stawało się też naszym udziałem.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.